Dzień dobry. Doktor Przemysław Słowiński, historyk, prorektor do spraw studenckich w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie.
Dzień dobry.
Trochę historii. 80 lat temu, 17 września, Armia Czerwona weszła na ziemię polskie. Polski, która walczyła od kilkunastu dni z hitlerowskimi Niemcami. Co to wtedy oznaczało dla polskiego wojska?
No przede wszystkim chyba już ostateczne rozstrzygnięcie i decyzja o tym, że właściwie jesteśmy zdani na klęskę, świadczą chyba o tym decyzje, działania, które podejmowało polskie dowództwo, polski wódz, który no w mojej ocenie, mówiąc tak kolokwialnie, trochę się pogubił, bo nie miał jakby koncepcji już zupełnie w tym momencie, co należy robić. No w różnego rodzaju opracowaniach historycznych próbuje się oczywiście bronić tych decyzji. No oczywiście była to ekstremalna sytuacja, nadzwyczajna, no ale jednak 17 września też postanowił Polskę opuścić, co jest mu wypominane do dzisiaj.
Ale zatrzymajmy się jeszcze przy Armii Czerwonej, która zajmuje po kolei miejscowości Polski Wschodniej. Stalin czekał tak naprawdę.
Długie lata czekał.
Długie lata, ale ja mówię o tym, o początku kampanii wrześniowej, kiedy wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Od samego początku Hitler nalegał na Stalina, żeby wykonywał tajny dokument podpisany
tak,
23 sierpnia
przez
Ribbentropa i Mołotowa, a Stalin czekał, cały czas czekał.
Stalin wiedział, że nie ma co się spieszyć, bo skoro Niemcy już wykonały pierwszy ruch, to on w dogodnym momencie może zrealizować swoje działania. Musimy pamiętać o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że Stalin czekał od bitwy warszawskiej, można powiedzieć, od klęski, od traktatu ryskiego, aż będzie mógł się zemścić. Później musimy pamiętać o właściwie całym roku przed wybuchem II wojny światowej, gdzie negocjacje pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim trwały, żeby Związek Radziecki przypadkiem nie przyłączył się do wrogich w stosunku do Polski Niemiec, a jesienią mamy dowody na to, że już ze strony Związku Radzieckiego pojawiały się informacje, jesienią 1938 roku, pojawiały się informacje, że no chyba czwarty rozbiór Polski to jest konieczność. Później mamy cały ciąg rozmów i żądania wejścia na terytorium Polski Armii Czerwonej, możliwości wejścia, na co nasi sojusznicy się zgadzali, zachodni. Oczywiście Polska negowała taką możliwość, bo doskonale zdawała sobie sprawę, że to będzie równoznaczne z okupacją, a nie pomocą. No i mamy finał w postaci takiej, że jakby to, co oferował Zachód w przypadku Polski, było mniej atrakcyjne niż możliwość ugody z Hitlerem. No i skończyło się to paktem Ribbentrop-Mołotow. Chociaż tak jak powiedzieliśmy, właśnie Stalin czekał. On czekał na dobry moment. On nie miał się naprawdę gdzie spieszyć. On wiedział, że i tak jest na pozycji wygranej.
3 września Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Niemcom. Mimo to Stalin decyduje się 17 zaatakować Polskę. Polskę, która nie wiedziała o tym tajnym dokumencie podpisanym między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Co więcej, Anglia i Francja wiedziały o tym, że planowany jest kolejny rozbiór Polski i nie poinformowały Polski.
No nie poinformowały nas też o tym, że nie są w stanie gotowości bojowej, żeby wykonać zobowiązania sojusznicze w stosunku do Polski. Więc mamy tutaj szereg takich wydarzeń, które wydaje się, że w ich świetle trudno by było spodziewać się, że Polska może się uchronić przed tym nieszczęściem, że sama nie mogła wziąć na swoje barki możliwości odparcia ataku niemieckiego i sowieckiego. To było po prostu niemożliwe w jakiejkolwiek konfiguracji. Do tego dochodzi sytuacja, w której no, polskie władze troszeczkę się pogubiły. Widać, że po manewrach wojskowych, że one nie są skoordynowane, że wybuchła panika. No i mamy sytuację, w której też Związek Radziecki formalnie nam nie wypowiada wojny. Wkracza na terytorium naszego państwa. I co tutaj dziwne, w okresie, znaczy dziwne, no taka była polityka, w okresie całej II wojny światowej formalnie tego wypowiedzenia nie było. Nie było to ani celowo konkretyzowane ze strony Związku Radzieckiego, ale też polskie władze jakoś nie do końca używały określenia tak, jesteśmy w stanie wojny, stwierdzamy ten fakt wojny, co oczywiście zaowocowało tym, że Rosjanie już nawet w początkowej fazie inwazji wzięli ogromne liczby jeńców.
Bo polscy żołnierze nie wiedzieli, jak się
tak,
schować.
Tak, właśnie, nie wiedzieli, że to jest inwazja. No co prawda późną nocą, wczesnym porankiem polski ambasador otrzymał informację, nie przyjął jej, ale nie było komunikacji. I myślę, że ten brak komunikacji tutaj w dużym stopniu zaważył na tym, że Rosjanie mogli bawić się w kuglarzy i przecież mamy zarejestrowane sytuacje, w których oni udawali naszych sojuszników, że w porozumienia wchodzili po to, żeby tylko aresztować polskich żołnierzy, którzy tak naprawdę wpadali w paszczę lwa, bo przyjeżdżały transporty wycofujące się z rubieży Rzeczypospolitej, a tam już czekały wojska radzieckie.
Dwie sprawy. Pierwsza, wspomniał pan, taka ciekawostka historyczna o Stalinie, który pamiętał cud nad Wisłą dla nas, dla Rosjan porażkę, ale to Stalin sprowokował całą sytuację, że Polacy mogli wygrać wtedy, bo nie wysłał, warto powiedzieć to wszystkim słuchaczom, oczywiście tym, którzy nie wiedzą, że wtedy Stalin dowodził wojskami pod Lwowem, chciał zdobyć Lwów i nie zgodził się na wysłanie posiłków pod Warszawę.
Tak.
Gdyby wysłał te posiłki, to nie wiadomo, jakby było, ale ich nie wysłał.
No dlatego tym bardziej mu chciał się zemścić, prawda, żeby zmyć z siebie to odium jako dowódcy.
A druga sprawa, konsekwencją 17 września dla Polski było nie tylko przegranie wojny, ale także Katyń.
Zdecydowanie. No także później zmiana granic i wiele, wiele tutaj można by było elementów polskiej historii uwarunkować tą sytuacją. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, Polska została skazana na samodzielną walkę przeciwko ogromnej machinie nienawiści zbrodniczych systemów totalitarnych.
Nie rozumiem.
Ja nie wiem, czy Zachód tego nie rozumiał, czy nie chciał tego rozumieć, bo zdając sobie sprawę, że nie są w stanie Polsce pomóc, a jednocześnie deklarując sojusz i pokazując, prężąc muskuły, no, pewną grę uskuteczniał, tak? Czy to nie było na takiej zasadzie jak w Monachium? Niech Hitler zajmie się odległymi terytoriami.
Ale będziemy mieli spokój.
No właśnie, później mamy dziwną wojnę, prawda? Że przez kilka kolejnych miesięcy niby jest wojna wypowiedziana, ale żadne działania się nie toczą. Do momentu, dopóki w miarę tutaj Wielka Brytania nie przygotowała się do możliwości obronnych.
Wróćmy do września w Polsce. Czy te kampanie można było inaczej poprowadzić? Pytam w kontekście Armii Poznań, która tuż po wejściu Niemców do Polski przez wojsko niemieckie była niezauważona. Niemcy przez pewien czas nie wiedzieli, że mają obok siebie ponad 300, prawie 400 tysięczną, tak, dużą i dobrze uzbrojoną, tak, armię generała Kotrzeby.
No sam generał apelował o to, żeby wykorzystać tę sytuację.
I uderzyć w kierunku Berlina.
Tak jest. Więc bez wątpienia można było różne inne koncepcje przyjąć. Niestety rozwiązania, które zastosowano, zawiodły, ale tu jakby o pewnych błędach już powiedzieliśmy, prawda? Gdzie dowództwo nie potrafiło się właściwie skomunikować ze swoimi armiami, ze swoimi oddziałami.
Naczelny wódz Rydz Śmigły nie rozstawiał nawet radiostacji, bo bał się nalotów niemieckich.
No właśnie, no ja rozumiem, że oddziały partyzanckie mogą tego nie robić, ale naczelny wódz musi wiedzieć, co się dzieje, żeby móc skoordynować działania.
Co więcej, jeśli chodzi o generała Kutrzebę, on w dość taki specyficzny sposób chciał przekazać dowództwu polskiemu swoje plany, kiedy połączył się z dowódcą generałem Juliuszem Rumlem, dowódcą, zdaje się, Armii Warszawa, no to rozmawiali w
takim... Pomorze i później Warszawa.
To rozmawiali w dość taki specyficzny sposób, bo wiedział, że jest słuchany przez Niemców, więc chciał rozmawiać szyfrem.
Tak, to było rzeczywiście zabawne, bo zastosował pewnego rodzaju skojarzenia, piwo Berlin i pójdźmy...
Kopsniemy się po piwo.
O właśnie, tak.
Kopsniemy się po piwo. Na Berlin.
Więc słuchający Niemcy mieli problem chociażby ze względu na słownictwo, jakie tam było używane i też możliwości skojarzenia ze względów kulturowych nie były dla nich najłatwiejsze, ale to pokazuje, jak świadomy zagrożeń i możliwości działania również był właśnie generał Kutrzeba.
Jeśli chodzi o same konsekwencje 17 września i później konsekwencje dla Polski, czy Polska w tym okresie 1939 roku mogła coś zmienić?
To jest trudne pytanie. No już właściwie na nie wcześniej też odpowiadaliśmy. Sama Polska... Nawet znaczy inaczej, może Polska... Polscy dowódcy być może gdyby w większym stopniu zaangażowali się w przygotowanie planów obronnych. Bo wiemy, że też one nie do końca były dopracowane, że gdzieś tam pewne rzeczy zlekceważono. Więc być może tutaj możliwe byłoby lepsze przygotowanie, ale chyba klęska i tak byłaby nieunikniona. Być może ona by miała inny kształt, być może Związek Radziecki by później uderzył, ale chyba nie ma co wątpić, żeby ostatecznie uderzył, ze względu chociażby na liczbę ponagleń ze strony Związku Radzieckiego. Jeszcze 16 września przedstawicielstwo dyplomatyczne wręcz alarmowało, że już macie wkroczyć, na co tutaj ze strony Związku Radzieckiego, no dobrze, to może jutro już to zaczniemy, jutro już wkroczą wojska. Dziwnym zbiegiem okoliczności to się zbiegło z zawieszeniem broni, z podpisaniem porozumienia z Japonią przez Związek Radziecki, prawda? Więc oni się przygotowali i dopiero wtedy zaczynali podejmować działania. Nie ma wątpliwości co do tego, że różne rzeczy mogły się różnie potoczyć, ale chyba efekt byłby jednak ten sam.
Doktor Przemysław Słowiński, Akademia im. Jakuba Sparadyża, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.